o premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. Proszę Państwa, w maju czeka nas festiwal w Lublinie. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. To już 20. edycja tegoż festiwalu. No, prawie 2 tygodnie, bo od wczoraj 2 tygodnie, w piątek 19 maja wystartuje. Na pewno Państwu przypomnimy i więcej o programie powiemy za tydzień, a dziś, przechodząc już do kina, zaczniemy od filmu, który ma swoich zwolenników, ale nie wszystkim się podoba.
To ja będę w opozycji. Film, który zmęczył mnie po 30 minutach. Nie wiem, to nie jest moje kino, albo po prostu to nie był dzień na taki film, żebym siadał i go oglądał.
A co cię tak zmęczyło w tym filmie?
Opowieść, po prostu historia. Nie kupiłem tej historii.
Chodzi o film Peter von Kant, François Ozona, który można oglądać m.in. w kinie Centrum Spotkania Kultur. Mam wrażenie, że ten film może się spodobać nie tylko, nawet miłośnikom kina François Ozona może się ten film nie spodobać, zwłaszcza ci, którzy znają François Ozona na przykład z filmów takich jak Ricky chociażby. No to będzie zupełnie inna rzecz, dlatego że mam wrażenie, że trochę oglądamy teatr telewizji w całkiem niezłym wydaniu, bo jest to adaptacja sztuki właśnie o Peterze von Kancie, reżyserze filmowym, który trochę znerwicowany poszukuje jednak szczęścia. Ale no właśnie, czy bardzo mu się to udaje, czy mu się nie udaje? Jak bardzo można kupić tę historię? Mnie przede wszystkim kupuje od twórca głównej roli tytułowej Petera von Kanta, Denis Menochet. Być może, Grzegorzu, pamiętasz z Bękartów wojny, pierwsze pół godziny. Tam właśnie Denis Menochet w towarzystwie Christopha Waltza no, odgrywa jedną z najfajniejszych scen dla mnie osobiście w kinie, kiedy Christoph Waltz przychodzi i no, pod podłogą w domu właśnie Denisa Menocheta ukrywają się Żydzi. No tutaj widzimy go w całej okazałości, można powiedzieć, dosłownie i w przenośni, dlatego że może chyba jednak męczyć. Jeśli chodzi o męczenie, to mnie męczyła właśnie ta jego krotochwilność, jak to się kiedyś mówiło, czy też może raczej no kapryśność, ale koniec końców jednak spodobała mi się chociażby ta historia, historia reżysera, który w pośród blichtru festiwali filmowych, wymyślania kolejnych rzeczy, tworzenia sztuki, no nie ma czasu na rozeznanie się w swoim własnym życiu i poukładanie go tak, żeby móc powiedzieć z pełną świadomością, że jestem szczęśliwy. Raczej Peter von Kant bywa szczęśliwy.
No, powiedziałeś tutaj o wcześniejszych filmach Ozona i rzeczywiście, biorąc pod uwagę jego dorobek filmowy, ten tytuł może wypadać trochę słabiej niż inne. Ja na przykład jestem ogromną fanką filmu Basen i rzeczywiście odbiega od poziomu, który był tam, ale myślę, że jeżeli nie podejdziemy do tego filmu na poważnie, to jest naprawdę fantastyczna komedia o artyście, który po prostu pławi się swoim nieszczęściem, gdzie ta teatralność się wylewa no, z każdej sceny, z każdego ujęcia. Naprawdę to jest przeurocza historia o mężczyźnie, który chyba właśnie lubi być nieszczęśliwy i to mu sprawia radość. On się odnajduje w tym cierpieniu, tworzy dzięki temu cierpieniu. Dla mnie to był naprawdę uroczy film. Ja gdzieś w nim widziałam, może nie tę rozpacz tego głównego bohatera. Dla mnie ta rozpacz była zabawna. Nie wiem, czy to była koncepcja reżyserska, ale na mnie to tak podziałało. Ja się cudownie bawiłam na tym filmie. No, nie wiem, jakoś mnie zachwycił i ja kupiłam tę rozpacz i ten taki szał niekochania, bycia niekochanym, potrzeby bycia kochanym. Naprawdę dla mnie to był film bardzo, bardzo uroczy.
No właśnie, Petera von Kanta jednak nie w kinie Centrum Spotkania Kultur, tylko w kinie Centrum Kultury. Można zobaczyć nawet jeszcze dzisiaj o godzinie 19.30 lub jutro o 17.15, a kto nie zdąży, to w chatce Żaka we wtorek o godzinie 18.00. Można, no właśnie, także się pośmiać, bo ja także się śmiałem, chyba przede wszystkim ze względu na te zmiany nastrojów i te wybuchy gniewu, które faktycznie były urocze, bardzo teatralne, owszem, ale wydaje mi się, że tutaj ta zagrywka konwencją teatru telewizji i przeniesienie tego na duży ekran może się spodobać, chociaż nie jest to taki film jak jego poprzedni, jak Wszystko poszło dobrze. Tam pamiętam jednak chodziło o coś bardzo konkretnego, o eutanazję, o schodzenie z tego świata, o no właśnie to, żeby było wszystko, żeby wszystko poszło dobrze.
No właśnie, a to jest chyba taki film, którego nie trzeba traktować zbyt serio. I wtedy można się na nim dobrze bawić.
Czyli miałem zły dzień. Dziękuję bardzo.
No ale właśnie, widzisz, dzisiaj jest taki dzień, jutro jest taki, a jaki dzień jest w Ona jest miłością, bo to będzie nasz kolejny film. No dzień chyba wspominek. Po 10 latach spotykają się byli małżonkowie gdzieś na odludziu, w małym hoteliku. Zupełnym przypadkiem okazuje się, że obieży świadka, właśnie była żona, podróżuje sobie po świecie, szuka nomen omen właśnie dobrych historii, które będzie opowiadać na ekranie szklanego telewizora. Szuka właśnie materiału na seriale i tam właścicielem hostelu, małego butikowego hotelu jest jej były mąż ze z nową, aktualną swoją partnerką. Rzecz dzieje się w miarę współcześnie w Wielkiej Brytanii. Mam wrażenie, że z jednej strony mamy tutaj trochę znowu teatr, no ale już nie telewizji. Mam wrażenie, że tutaj ta sztuka została rozpisana na bardzo współczesne role. Aczkolwiek w swoich refleksjach po zobaczeniu tego filmu bardziej myślę sobie, że dokonuje się tutaj przez twórczynię, dokonuje się tutaj pewien skrót myślowy. Tak samo jak niektórzy twierdząc, że chłopaki nie płaczą w filmach, dokonują pewnego skrótu myślowego, tak i twórczyni Ona jest miłością dokonała takiego skrótu, no konstruując postać męską tylko i wyłącznie z emocji, z którymi ten mężczyzna nie potrafi sobie poradzić. Jak dla mnie to wydawało się pewnego rodzaju zabiegiem, który mnie osobiście się nie spodobał, bo był zbyt dużym uproszczeniem, aczkolwiek rola kobieca w tym filmie, no jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób została zagrana przez Hayley Bennett. Mam wrażenie, że jeden z tych filmów, na który warto się wybrać wieczorami, jeden z tych filmów dla tych, którzy kiedyś kochali, nadal kochają, no kochali i przestali, nadal kochają, takich, którzy może mają niepozamykane sprawy i zastanawiają się, co by było gdyby, no takich, którzy chyba jednak już trochę lat na tym świecie przeżyli, bo mam wrażenie, że dla całkiem młodej widowni, czyli takiej powiedzmy 18-letniej, 20-letniej, ten film może być troszeczkę jednak za bardzo tkliwy. Ale fajne jest to, że inteligencja zarówno scenariusza, jak i dialogów sprawia, że nie tyle, że można się czegoś nauczyć, co film trafia pod skórę i wychodzi się z kina z dużym poczuciem satysfakcji, że jednak coś fajnego się przeżyło. Ona jest miłością, nadal można oglądać w kinach wielosalowych.
Tak jest, można to zrobić w Cinema City, ulica Lipowa. Jest ten seans o 21.50, z tego co się kojarzę.
Tak i zapraszamy Państwa.
Bardzo gorąco. Kolejny film, no tutaj mogą być kontrowersje. Nie wszystkim ten film się może spodobać. Chodzi o tematykę i jakie tutaj są poruszane emocje i na jakich klawiszach rozgrywana jest historia. Film Konsekracja.
No właśnie, z tym filmem przede wszystkim, jeśli chodzi o kontrowersje, to mogą one dotyczyć przede wszystkim traktowania religijności, dlatego że ten film trochę balansuje z jednej strony na granicy psychologii, ale z drugiej strony też religijności i jej najbardziej radykalnej z form, czyli tego momentu, w którym religijność staje się opętaniem. I ta faktycznie, ta granica w życiu chociażby, czy to egzorcystów, o których między innymi o egzorcyście papieża nieco mówiliśmy, chociaż a propos konsekracji, to jednak zupełnie inne kino. To raczej kino dużo bardziej wytłumione i koncentrujące się na tym, co nas straszy w momencie, w którym przestajemy naszą religijność kontrolować, kiedy ona przestaje być tylko i wyłącznie pewnymi rytuałami, które są uświęcone raz, że tradycją, a dwa, że bardzo konkretną nauką religijną, a dochodzi do pewnego rodzaju własnej ścieżki poszukiwania tej doskonałości. No i pod tym względem ten film jako horror w kinie gatunkowym sprawdza się o tyle, o ile może się podobać tego typu refleksja, aczkolwiek mam wrażenie, że dla osób religijnych ten film nie będzie ani straszny, ani wnoszący czegoś nowego. Rzecz dzieje się na Wyspach Brytyjskich, na ich północnych rubieżach. Samo to sprawia, że przenosimy się do takiego momentu, w którym możemy sobie odpocząć trochę od życia miejskiego. Momentu, w którym z życia głównej bohaterki, próbującej wyjaśnić śmierć samobójczą jej brata, której ona nie wierzy, i próbuje dociec, co się naprawdę stało, poznajemy historię sięgającą parę wieków wstecz. Historię miejsca, które kiedyś, będąc świętym, przestało być świętym z powodu strasznych rzeczy, które się dokonywały na przestrzeni dziejów. Czy jako film religijny film może się sprawdzić? Wydaje mi się, że trochę tak, bardziej wydaje mi się nawet niż Egzorcysta papieża, który był raczej filmem z głównego nurtu, mającym dostarczać rozrywki. Stąd wynajęcie Russella Crowe'a na pierwszy plan.
Tytuł przytoczyłeś, ale nie można go porównywać, bo nie ma tyle akcji, co w Egzorcyście. Nie ma takich efektów specjalnych, nie ma tej straszności w straszności, ale tutaj chyba robi najbardziej robotę ścieżka dźwiękowa w tym filmie.
Oj tak, tu się zgodzę. Ten film bardzo się ogląda, bo tutaj, bardzo dobrze się ogląda, bo tutaj ścieżka dźwiękowa w połączeniu z krajobrazami i klimatem starozakonnym, klimatem skupionym, raczej skoncentrowanym na modlitwie i wyciszonym głosie, to wszystko jednak działa i jeśli ktoś lubi tego typu produkcje, które zahaczają o przestrzeń sakrum, ale jednak komentują w jakiś sposób profanum, to konsekracja może się podobać.
Gorąco polecamy, żeby na ten film się wybrać i obejrzeć, tylko ostrzegamy, jest to horror, ale bez efektów, bardziej na psychologii to wszystko jest oparte, no i fantastyczna ścieżka dźwiękowa. Jeżeli chodzi o kina, to temat na chwilę zamykamy. Mamy dla was kilka dobrych tytułów, jeżeli chodzi o seriale. Z każdej platformy coś dobrego na pewno wam wybierzemy. O filmach było, czas na seriale. Zaczynamy od Hydraulików z Białego Domu.
Tak, Hydraulicy z Białego Domu wylądowali ostatnio na platformie HBO Max i przyznam szczerze, spodziewałem się filmu dużo bardziej na poważnie, w cudzysłowie. No i być może faktycznie jest na poważnie, dlatego że rzeczy opisane w Hydraulikach z Białego Domu to rzeczy, które naprawdę się stały w Stanach Zjednoczonych w latach 70. Aczkolwiek czy na poważnie je brać? Sąd wziął na poważnie wszystkie uczynki naszych głównych bohaterów, którzy przezwali się hydraulikami, pomimo tego, że byli szpiegami. Ale przede wszystkim wziął na poważnie dlatego, że były to czyny zabronione prawem. A dlaczego nie jest to poważne? Dlatego, że w pewnym momencie zbyt często się śmiejemy. Śmiejemy się z, chyba należy powiedzieć twardo i dosadnie, z głupoty naszych głównych bohaterów. W tych rolach świetnie się sprawdzający Woody Harrelson i Justin Theroux. Mam wrażenie, że oglądamy rzecz, która ma może nas rozsmakować w serialach podwójnie, bo z jednej strony historia, któraś wydarzyła się naprawdę, ale z drugiej strony opowiedziane to z pazurem, inteligencją, pomysłem i bardzo dobrze się to ogląda.
Zdecydowanie bardzo dobrze się to ogląda i myślę, że nic nie może pójść nie tak, jeżeli widzimy Woody'ego Harrelsona w jednej z głównych ról. On jest tam cudowny i rzeczywiście momentami można odnieść wrażenie, że oglądamy coś w rodzaju głupi i głupszy, patrząc na to, jak się na przykład przebierają i ustawiają do zdjęć w pozach a la turysta. Bardzo cudowne sceny, bardzo śmieszne rzeczywiście. Te kostiumy w ogóle, ta dbałość o kostiumy po raz kolejny tutaj jest na bardzo wysokim poziomie, bo są rzeczywiście cudownie dopracowane. Sam serial rzeczywiście może to jest jakiś dobry pomysł, żeby historię przedstawiać w taki sposób trochę bardziej komediowy, trochę lżejszy. Już tyle mieliśmy seriali, które były bardzo na serio, bardzo na poważnie. Niedawno rozmawialiśmy o Lekomanii, która była serialem bardzo trzymającym w napięciu i naprawdę trudnym do przyjęcia. Tutaj mamy coś z zupełnie drugiej strony. Myślę, że to jest taka dobra propozycja. Teraz jest ciepło, już chyba się nie chce takich rzeczy oglądać, bardzo ciężkich, więc to jest idealny serial na teraz, moim zdaniem.
Tak, rzecz dotyczy afery Watergate, a raczej tego, co do tej afery mogło doprowadzić. Mamy na pierwszym planie dwóch facetów, niegdyś agentów FBI i CIA. Dzisiaj określilibyśmy ich mianem przegrywów, to znaczy oni najlepsze lata mają już za sobą, ale powstaje nowa jednostka. Nowa jednostka, która ma zapewnić między innymi z jednej strony rozwiązanie pewnej zagadki, ale to już to szybko przechodzi na drugi plan, bo nagle oni mają się zająć tym, żeby prezydent Nixon został ponownie wybrany prezydentem i mają zrobić wszystko, żeby tak się stało i wyraźnie mają powiedziane, że mogą wszystkie chwyty dozwolone, wręcz tak to zostało ujęte i oni biorą to bardzo dosłownie. A że przez tyle lat pracy w agencjach chyba jednak nauczyli się, że zapał to numer jeden każdego agenta, a działanie z prawem niekoniecznie, to z tych ich poczynań faktycznie wychodzą, jakbyśmy powiedzieli, kwiatki.
Jeszcze tutaj mamy ciekawy wątek polityczny, jeśli chodzi o naszych bohaterów i ich tło polityczne, bo i jeden, i drugi jest bardzo wyrazisty. Jeden jest bardzo prawicowym fanem właśnie prezydenta Nixona, a drugi jest fanem Adolfa Hitlera i jego przemówień, co też bardzo, bardzo mocno wybrzmiewa w tym serialu.
Tak, dokładnie. Jest jedna taka scena, w której na gramofonie z płyty jest puszczane jedno z przemówień Adolfa Hitlera, co ma wydźwięk bardzo komiczny, no bo spotykają się dwaj prawdziwi patrioci i to w cudzysłowie i bez cudzysłowie amerykańscy patrioci, więc mam wrażenie, że tutaj ta rzecz jest naprawdę opowiadana bardzo na granicy, no groteski na pewno, ale no, między innymi dlatego chyba jest tak bardzo humorystyczna i zabawna.
No i też kostiumy, scenografia, wszystko oddaje fantastycznie tamten klimat, tamten czas. Tutaj akurat platforma stanęła na wysokości zadania. Czas na kolejny serial, który też w tematyce szpiegowskiej zostaje. I powiedziałaś, Iga, że to jest, tamten był lekki i przyjemny. A co powiemy o Cytadeli? Też jest lekki i przyjemny. Dla fanów kina akcji, szpiegowskich dokonań.
No tutaj właśnie brakuje może trochę tego pewnego luzu. Tutaj mamy typowy film akcji, który jednak, znaczy film serial akcji, bo już jesteśmy na Amazon Prime'ie i o Cytadeli można powiedzieć to, że jeśli chodzi o serial akcji, sensacji, czy też właśnie szpiegowski, sprawdza się o tyle, że może się podobać to, w jaki sposób rozgrywana jest właśnie Cytadela, czyli pewnego rodzaju fikcyjna organizacja zrzeszająca szpiegów, dbająca o to, aby na całym świecie panował pokój. Coś jak połączenie CIA i MI6, tyle tylko, że bez jakiegoś głównego mocodawcy w postaci Stanów Zjednoczonych. Myślę, że raczej świat zachodni byłby tutaj, czy też kultura zachodnia byłaby tutaj taką ideologicznym zapleczem dla Cytadeli. Ale jednak oprócz tej akcji w pewnym momencie możemy się zastanawiać, czy faktycznie możemy polubić te postaci, które widzimy na pierwszym planie. I choć aktorzy dwoją się i troją, zwłaszcza Richard Madden i Priyanka Chopra Jonas, to mam wrażenie, że no w pewnym momencie brakuje im tego trochę luzu, pewnego wrzucenia właśnie na luz, gdzie coś oprócz opowieści o tym, że świat jest zagrożony i trzeba go ratować, zwłaszcza przed złymi, których jak zwykle nie brakuje, to przydałoby się troszkę więcej. Więc dla wszystkich tych, którzy lubią seriale akcji, serial może się spodobać. Dla tych, którzy chcieliby spędzić czas bardziej aktywnie, bo na przykład lubią się także pośmiać, może tutaj trochę tego brakować.
Wiesz, ile budżetu miał ten serial?
No, jak się spodziewam, nie wiem dokładnie ile.
$300 milionów.
No właśnie, tak też
ja
to...
Ja tak... Mam takie pytanie, gdzie podział się ten budżet w tym serialu? Bo jego nie widać kompletnie.
No, jeśli chodzi o produkcję Amazona, zwłaszcza te takie bardziej kosztowne, to mam wrażenie, że te pieniążki owszem są, bo mają być i fajnie, że ten budżet produkcyjny pozwala na robienie naprawdę tego, co twórcy sobie wymarzą, ale no, jak się okazuje, w przypadku Cytadeli można by było jednak czegoś więcej oczekiwać. Chociażby na tej płaszczyźnie, może inaczej, samymi efektami specjalnymi serialu dobrego się nie zrobi. Aczkolwiek i tak samo samymi gwiazdami serialu się nie zrobi. Potrzebny jest jeszcze pomysł i potrzebna jest historia, która wciągnie na dużo bardziej, na dużo więcej niż powiedzmy jeden czy dwa odcinki.
No to kolejna historia. Jest budżet, są efekty specjalne, jest historia i taka trochę wisienka na torcie, jeżeli chodzi o serialowe produkcje w naszym wejściu odnośnie platform. Królowa Charlotta i Netflix.
To taka zepsuta wisienka trochę, jak dla
czego
mnie.
Zepsuta?
Za słodka. A taka jednak bez wyrazu, za słodka wizualnie, ale w środku nie ma nic. Ja nie jestem w ogóle fanką Bridgertonów. Obejrzałam jeden sezon i wydał mi się to taki trochę grej pod płaszczykiem kostiumu. Bardzo pięknego kostiumu, bardzo pięknie zagrany, bardzo lekko podany, ale zabrakło mi jakiejś takiej głębi w tym serialu. No to jest jednak taka produkcja czysto rozrywkowa. Nie w moim klimacie. Jeśli chodzi o Królową Charlottę, to jest chyba tylko gorzej, bo podobają mi się te aktorki, które grają te postaci starsze, czyli Królową Charlottę i jedną z tych dam, jej przyjaciółek, damę dworu. Natomiast te młode aktorki w tych rolach młodych kobiet, czyli w tych retrospektywnych scenach, no są takie bez wyrazu nie za bardzo porywające. Tak samo jak treść serialu, bo to nawet nie jest taki serial, który sprawdziłby się dla fanów oper mydlanych. Tam nie ma sensacji, tam brak w zasadzie czegoś, za czym my możemy pójść. Bo ja jestem teraz po dwóch odcinkach i nie wciągnęła mnie żadna historia, żaden wątek. W zasadzie nie wiem za bardzo, na czym się produkcja skupia. Czy to będzie choroba króla Jerzego, czy to będzie może problem z dziedzicem tronu, bo królowa Charlotta miała 15 dzieci, a jesteśmy w momencie, w którym nie ma jeszcze oficjalnych wnuków. A żaden z tych wątków nie jest na tyle porywający, żebym chciała kontynuować oglądanie tego serialu, więc no dla mnie trochę kiepska wisienka, ale rozumiem, że może mieć fanów.
Tak, na przykład mnie. Mnie osobiście bardzo się serial spodobał od samego początku. Ja Bridgertonów jako takich nie oglądałem, aczkolwiek mam wrażenie, że przynajmniej tak jak niektórzy krytycy opisują tę serię opartą na postaciach fikcyjnych i świetnych, podobno świetnych, bo jeszcze nie zaliczam się do czytelników, i świetnych książkach. Mam wrażenie, że Królowa Charlotta od samego początku może się podobać, zwłaszcza tym, którzy z jednej strony chcą zobaczyć dobrze zrealizowane kino kostiumowe, a z drugiej strony bardzo lubią, kiedy na pierwszym planie widzi się wyraziste postaci. I tutaj w przypadku Królowej Charlotty, która jeszcze nie jest królową w pierwszym odcinku, ale udaje się na Wyspy Brytyjskie. Jesteśmy w okresie regencji, pomiędzy 1811 a 1820, kiedy król Jerzy III już przestał być królem ze względu na chorobę umysłową, ale no, mamy następcę, potrzebny jest ślub. Książę wali także Jerzy oczekuje na królową Charlottę. Bardzo mi się spodobała na przykład ta scena w ogrodzie, w którym Charlotta próbuje uciec przez płot, ale zostaje zatrzymana przez jednego młodego mężczyznę, który, ale nie będę panu opowiadał, który co. Ta scena na przykład pokazuje to, że dialogi rozpisane w serialach kostiumowych to jednak podstawa, bo to, że oko się cieszy oglądając przepych dworski, no jeśli ktoś ma na to ochotę i tego oczekuje, to w Królowej Charlotcie owszem, spotka się z czymś takim, ale też to w pewnym momencie może być za mało, że potrzeba, aby postaci były dobrze rozpisane, a kiedy na pierwszym planie nie widzimy takich postaci, no to już na samym początku, po pierwszym odcinku może nam się to przestać podobać. Mnie osobiście się spodobało, serial dostępny na Netflixie i jestem ciekawy, co dalej się wydarzy. I na przykład, Igo, tutaj to, że na czym się skoncentruje ta historia, to jest pytanie, które sam sobie zadaję i nie mam jeszcze oczywistej odpowiedzi.
A poprawność polityczna
Netflixa? Ciebie to zaciekawiło. Mnie na przykład odrzuciło to, że właśnie nie mam takiego wątku, który by mnie pociągnął, ale mówisz o poprawności politycznej. Właśnie. Rzeczywiście, to jest bardzo ważne, dlatego że ten serial skupia się na kolorze skóry naszej królowej i na tym, jak jej kolor skóry wpływa na wszystko to, co się dzieje wokół dworu, dlatego że to jest też taki powód, żeby awansować społecznie czarnoskórych mieszkańców dworu. Nie wiem, czy oni byli. Oni zostali po prostu awansowani na lordów. I to mi się tutaj podoba, bo w Bridgertonach tego zabrakło. Tam nie mieliśmy takiego wytłumaczenia. No, wiadomo, że to jest serial fabularny, nie musimy oczekiwać prawdy historycznej, ale jednak myślę, że to było dla wielu widzów, przynajmniej dla mnie, zaskakujące, że rzeczywiście mamy Anglię XVIII-wieczną, zdaje się. XIX-wieczną i bohaterów właśnie no, wysoko postawionych na dworze czarnoskórych i nie wiemy w zasadzie dlaczego. Rozumiemy, że to jest kwestia poprawności politycznej samej produkcji.
Wielu widzów od tego serialu się odwróciło właśnie przez ten aspekt Netflixa, bo ich to już po prostu męczy.
Ja rozumiem to zmęczenie samym takim staraniem się utrzymania tej poprawności politycznej. Natomiast jeśli chodzi o Bridgertonów, rzeczywiście to mogło być męczące, a tutaj to jest bardzo ciekawie poprowadzony wątek. Ten akurat jest dla mnie wciągający.
Tak, wydaje mi się, że mamy do czynienia z serialem, który jest bardzo luźno związany z, i to nawet no, z pewnymi postaciami historycznymi, z pewnym okresem historycznym, aczkolwiek sama opowieść jest z rzędu właśnie fantazy. Tutaj bardziej chodzi o pewien konstrukt no, fantastyczny, intelektualny, to jakby mogło być, zaproponujmy pewną konwencję i zobaczmy, gdzie zajdziemy, jakby to można, jakby to mogło wyglądać. Aczkolwiek też twórcy nie uciekają od tego momentu dyskusji na temat tego, że Charlotta ma zbyt brązową skórę, bo jest właśnie przy jednym ze stolików królewskich, lordowskich, prowadzona na ten temat dyskusja, co tutaj zrobić. Nawet rozważa się odwołanie tegoż ślubu, ale co także bardzo wyraźnie pada przy tym stole, co robi król, jest dobre. Z samej definicji wszystko, co robi król, jest dobre, więc jeśli postanowią, że ślub się odbędzie, no to zwyczajnie to będzie dobre, że się odbędzie. Może się to podobać, jeśli chodzi o komentarze, zwłaszcza te komentarze dotyczące koloru skóry. One trochę jednak odbiegają od tego, o czym ten serial jest, bo raz, że mamy historię o różnicach, jeśli chodzi o pozycje społeczne, to jest jedna sprawa, ale wprowadzanie do tejże dyskusji wątku także koloru skóry, wydaje mi się, że dodaje pewnego bardzo istotnego elementu, gdzie widzimy, jak bardzo się zmienia ten moment oceny całej sytuacji tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ktoś jest no, nie rasy kaukaskiej, powiedzmy.
Zachęcamy, żeby się jednak z tym serialem zapoznać. Jeżeli ktoś lubi kino kostiumowe i wątki, które poruszyliśmy, zachęcają, no to zapraszamy. To wszystko jest na platformie Netflix.
A z Państwem usłyszymy się za tydzień. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas tuż po 14, bo jak zwykle na antenie Radia Lublin będą na Was czekać
Iga Wojtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.